Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dziś naszym gościem jest doktor inżynier Jacek Pulikowski. Witamy bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Ja witam. Daj Panie Boże, jak mówią w górach.
Pan Jacek to znany wykładowca, publicysta, autor książek, zajmuje się tematyką małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci. Od lat angażuje się w działalność prorodzinną, promuje wartości chrześcijańskie, budowanie trwałych małżeństw, współpracuje także z duszpasterstwem rodzin, prowadzi rekolekcje. Jedne z nich odbywają się i w seminarium w Kaliskim, i w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Panie Jacku, na samym początku chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, jak zmieniło się postrzeganie małżeństw i rodziny na przestrzeni lat. Czy jest różnica między tym, co jest teraz, a tym, co było 10-15 lat temu?
No, ja mogę powiedzieć, co było 40 lat temu, bo już ponad 40 lat próbuję pomagać małżeństwom. Rzeczywiście się zmieniło. Te siły zła, które się panoszą w świecie, wchodzą do rządów państw, wchodzą do mediów, wchodzą do prawodawstwa, prawda, szalone jakieś są pomysły, no szatańskie wprost powiedziałbym. To nie było tak rozpowszechnione te 40 lat temu, kiedy zaczynałem pracę z małżeństwami. I wtedy jak małżeństwo przychodziło, powiedzmy, w jakimś tam kłopocie, w kryzysie, to mówiło tak, no nie możemy się dogadać, mamy takie, takie problemy, ale jesteśmy sakramentalnym małżeństwem i poczuwamy się do tego, żeby jakoś to naprawić. Już dawno takiego tekstu nie słyszałem, tak? My się rozwodzimy, chcemy się kulturalnie rozejść, tylko dzieciom nie chcemy krzywdy zrobić, więc przychodzimy tutaj się poradzić, jak co zrobić, żeby dzieci nie cierpiały z tego, bo oczywiście nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Mamy dom, samochód, trzeba ten majątek podzielić. Może troszeczkę upraszczam, ale bardzo ten punkt ciężkości przesunął się na sprawy praktyczne z wymiaru duchowego, prawda? Coraz rzadziej słychać motywację. Oczywiście mówię o małżeństwach kiepskich, które się źle mają, które dochodzą do sytuacji okołorozwodowej, bo ci, którzy się dobrze mają, ci, którzy się trzymają Boga, Jego przykazań i łask, oni nie przychodzą. Oni nie muszą, prawda? Na szczęście takich jest jeszcze ciągle trochę małżeństw, ale ta grupa małżeństw źle się mających, myślę, że wyraźnie, proporcjonalnie rośnie.
Pan jako osoba doświadczona w temacie może potwierdzić to, co się mówi, że małżeństwa, które się wspólnie modlą codziennie, nie rozwodzą się w zasadzie?
Znaczy ja to często mówię sam, bo takie mam doświadczenie, nie mówię tego z pobożności, tylko z doświadczenia. Raz to prawda, taki młody człowiek w czerwcu miał ostatnie spotkanie przed wakacjami, gdzieś na 22 się jeszcze mówił, bo koniecznie chciał rozmawiać. No i przychodził, proszę pana, ja tam słucham pana na YouTubie gdzieś tam, ale pan nie mówi prawdy. Bo my się z żoną modliliśmy, a od stycznia, to był czerwiec, od stycznia żona odeszła, ma nowego pana, no i nasze małżeństwo się rozpadło. Jesteśmy po rozwodzie, ja jeszcze szukam, próbuję ratować, dlatego przychodzę do pana, może pan mi coś podpowie mądrego. Ale proszę, modliliśmy się i może coś rozpadłego. W tym momencie pytam, oczywiście bez namysłu, tak, a kiedy się przestaliście modlić? On taki zdumiony, a skąd pan wie? No wiem, bo tak po prostu jest. Przestali się modlić półtora roku wcześniej, bo po prostu przykazania Pan Bóg zaczęły przeszkadzać. Bo jak ktoś regularnie zdradza męża, no to trudno mu mówić, odpuść nam się winę, kiedy odpuszczamy, chodzić do kościoła, do spowiedzi, do komunii, prawda? Także no tak to zwykle bywa, że to odchodzenie od kościoła praktycznie zawsze, może na wszelki wypadek powiem, prawie zawsze poprzedzone są po prostu jakimś grzechem, z którym sobie człowiek nie radzi. I potem szuka pretekstu, żeby odejść z kościoła. Podobnie z małżeństwa, tak? Mężowie odchodzący z małżeństwa wszyscy wszystko dokładnie wiedzą, wszystko przez żonę. On się sobie dziwi, że tak długo w ogóle wytrzymał, prawda? A podobnie żony uważają całkowita wina męża, prawda? To jest po prostu egoizm, który przy odrobinie intelektu pozwala nam tak poukładać fakty w całość, że wygląda na to, że rzeczywiście wszystkiemu jest winna żona. I takie teksty słyszałem, proszę pana, bije żonę, ale niech mi pan uwierzy, że ja to robię dla jej dobra. I on w to wierzy. Panie, zdradziłem żonę, ale wie pan co? Sam sobie się dziwię, że tak późno. Ona mnie do tego zmusiła. No, ciekawe, jak go zmusiła do zdrady. Prawda? Więc my sobie dorabiamy ideologię usprawiedliwiające, ale tak naprawdę ja czasem burzę tę ideologię w taki bardzo prosty sposób, może się któremuś ze słuchaczy przyda. Traktuję żonę dobrze. Panie, na to, co ona wyprawia, to za dobrze mi traktuje. A czy chciałbyś, żeby twoją córeczkę za ileś tam lat mąż traktował dokładnie tak samo, takim samym tonem, tymi samymi słowami, tymi samymi zachowaniami, jak pan żonę? To potrafiłem usłyszeć tak od ręki oburzenie. No, zęby bym mu chyba powybijał. Dopiero potem się rozmawia, co on powiedział, prawda? On oskarżył siebie, ale przed sobą no, usprawiedliwia. Typowa zabawa, że każdy wykorzystuje, nawet ich nie zna, ale wykorzystuje wszystkie mechanizmy obronne, żeby się usprawiedliwić. A jak przełoży sytuację realną, ja żona, gdzie ja usprawiedliwiam siebie, oskarżam żonę automatycznie, na córkę zięć, to mechanizm obronny działa w drugą stronę. Osłaniam córkę, oskarżam zięcia, czyli de facto sobie, siebie. Więc na pewno wielki egoizm, niedojrzałość ludzi jest przyczyną tych wszystkich rozpadów. No ale taką praprzyczyną jest odejście od Boga, odejście od przykazań, odejście od łask sakramentalnych. I to, co, o co padło pytanie, jeśli się trzymają Boga, chociażby to potwierdzają codzienną modlitwą, niedzielną mszą świętą, sakramentami, prawda? To oni dostaną łaskę. Ludzie nie doceniają tego. Dzisiaj młodzi ludzie no, z łaski idą do kościoła zawrzeć małżeństwo po iluś latach mieszkania razem, prawda? Bo babcia naciskała, czy rodzice, czy ktoś. Nie, oni mylą pojęcie. Oni tam przychodzą po konkretną łaskę. Jeżeli się tej łaski uczepią, ich małżeństwo przetrwa wszystkie najgorsze, nawet burze, najgorsze ataki świata, czy złego ducha, mówiąc wprost.
Czy można powiedzieć też, że problemem jest brak wspólnotowości, która powoli niestety często wygasa, liczy się ja, a nie my?
No tak, no to jest też ta kolejna odsłona egoizmu, prawda? Ludzie wchodzą w małżeństwo i jakby zapominali, że małżeństwo jest grą zespołową. I albo oboje wygrają, albo oboje przegrają. Mówię tak, bardziej do mężczyzn, takim sportowym językiem. Podkładanie nogi swojemu partnerowi z drużyny jest nonsensem. A może to nagminnie robią. Ludzie nie zrozumieli tego, że wchodząc w małżeństwo, weszli właśnie na wspólny wózek. Albo pojadą w dobrą stronę, albo w złą. Nie ma innej opcji, prawda? Ale to, co padło, jeśli mówimy o kryzysach małżeństw, to przede wszystkim, może poza odejściem od Boga, kryzysem jest niezbudowanie prawdziwej relacji. Ludzie budują relacje powierzchowne, bazując na odczuciach naskórkowych, zbliżą się do siebie, jest przyjemnie w łóżku, już mówię brutalnie, i oni te odczucia, które mają, cielesne, nazywają wielką miłością. Jeżeli wejdą na takiej fali w małżeństwo, to te uczucia w naturalny sposób jakoś tam osłabną, pojawią się kłopoty życia, wstawanie w nocy do dziecka i tak dalej. I oni to interpretują. Oto miłość się skończyła. Nie, tak miłości w ogóle nie było. Zagrały emocje, na tych emocjach te emocje nazwali miłością, no i potem jak te emocje troszkę siadły, no to uznali, że miłość się skończyła. Za chwilę wejdą w nowy związek. Takie zakochanie trwa około 2 lat, więc proszę zobaczyć statystyki. W niektórych środowiskach, bardzo często wśród aktorów, małżeństwa co 2 lata się zmieniają. Czyli działają tylko na bazie tych emocji, które potem słabną, potem się pojawia nowa emocja, nowa kobieta, nowy mężczyzna i tak się bawią, bujają przez całe życie, nigdy nie zbliżając się nawet do swojego szczęścia, przeciwnie niszcząc szczęście. Bo szczęście człowiecze wynika z relacji. Relacji, to co było pytanie, wspólnota, zniszczenie. Tak, małżeństwo nie czuje się wspólnotą, nie zbudowało relacji. Mamy 2 źródła szczęścia jako ludzie. Relacja z Bogiem i relacja z ludźmi. Ta z Bogiem jest zawsze bezpieczna, bo On nigdy nie nawala. Więc wszystko, co zainwestujemy w relację z Bogiem, to do nas wraca w postaci szczęścia. Każdy czas oddany Bogu, czy to będzie chwycenie za różanie, czy adoracja, czy Pismo Święte czytane, czy nabożeństwa, msza święta i tak dalej. To jest, ta inwestycja się każdemu 100-krotnie opłaci. Natomiast relacje międzyludzkie, to w zasadzie nawet uśmiechając się do przechodnia na ulicy, bezinteresownie, nie licząc, że on mi 100 za to da, tak, to ja daję dar miłości. miłość jest bezinteresownym darem siebie samego. I teraz ja mam kawałek szczęścia, bo dałem miłość. Ten ktoś nieznany przychodzi, ma kawałek szczęścia, bo ktoś mu coś ofiarował. Drobnego, ale ofiarował. Ale dzieje się coś jeszcze więcej. Ja, zdobywając się na taki dar bezinteresowny, na mocy prawa torowania psychicznego, staję się zdolny do większego daru. Ja mogę już się dwa razy uśmiechnąć za drugim razem, mówiąc symbolami, prawda? I ludzie też tego nie rozumieją, że warto się przymuszać do dobra, bo wtedy stajemy się zdolni do większego dobra. I to powinno się działać przede wszystkim w małżeństwie, bo ja mogę się uśmiechnąć kogoś na ulicy, a być wrednym dla żony i moje szczęście będzie zniszczone. Trzeba te relacje międzyludzkie ułożyć w pewnej hierarchii. Najważniejsza z relacji międzyludzkiej jest mąż, żona i ma być taką do końca życia. I nie tylko mąż ma kochać żonę bardziej niż wszystkich innych na świecie, to jeszcze żona ma czuć się kochana. To są dwie różne rzeczy. Mąż może ciężko pcharować ten dowód miłości, zarabiając pieniądze na rodzinę, na wakacje, na szkołę dla dzieci, na wszystko. I on uważa, że on kocha i ma rację, bo kocha, bo to jest dowód miłości. Ale ona nie czuje się kochana, bo nie dostała kwiatka, nie przytulił, nie powiedział dobrego słowa, prawda? My tego nie wiemy o sobie nawzajem. Myślimy, że jesteśmy tacy sami i bardzo się przez to ranimy. A więc najważniejszą osobą, którą do końca życia, od dnia ślubu mam budować relacje, jest żona, mąż. Na drugim miejscu dzieci, na trzecim miejscu rodzice łamane przez teściowie. Bo dla mnie rodzice, dla żony teściowe, dla niej rodzice, dla mnie teściowie, prawda? I to jest ta pula obowiązkowa. Nie można być szczęśliwym, nie porządkując relacji w tych trzech, na tych trzech poziomach. Jeszcze w tej hierarchii. Najważniejszy mąż, żona, potem dzieci, potem rodzice teściowie. Jeżeli ktoś ma w nienawiści teściową, to nigdy nie zbuduje prawdziwej relacji z żoną, bo bardzo ważnym kawałkiem żony, jej serca, jest dom rodzinny. A w domu rodzinnym zwykle najbardziej emocjonalnie wiążącym elementem z domem rodzinnym jest mama. Tak to jest, prawda? Wobec tego, jak on ma w nienawiści mamę, to nigdy nie zbuduje prawdziwej więzi z żoną. Ludzie tego nie rozumieją. No? Także, ale też często jest tak, że człowiek się nie wyzwoli, nie odejdzie, nie opuści ojca, całej matkę swoją, zostaje przy mamusi uczuciami i żona to oczywiście czuje. Że mamusia jest ważniejsza. Powiem mu, że mamusia jest ważniejsza ode mnie. Co za głupoty gadasz? A z kim śpię, z kim mam dzieci, komu przynoszę pensję? Zakazuje ci tak mówić, zakazuje ci tak myśleć. Ale ona wie, że jak tylko coś ustali z mężem, to mąż za chwilę z drugiego pokoju dzwoni do mamusi i pyta, czy mogli tak ustalić. A jak mamusia powie, że nie, to on odkręca i zmienia ustalenia. A jak zostanie na tym przyłapany, to jeszcze się wyklamkuje, powie, tak, radzę się mamy, bo mądrość nakazuje radzić się ekspertów. Mama ma większe doświadczenie, on nie widzi swojego związania uczuciowego z mamusią, prawda? Bardzo wiele takich tragedii w małżeństwach widziałem, właśnie tego nieopuszczenia. Czterokrotnie bodaj w Piśmie Świętym jest powiedziane, opuści człowiek ojca i matkę swoją, prawda? A my wchodzimy w małżeństwo, ale jedną nogą zostajemy w domu rodzinnym i to nam przeszkadza. Mama ma wejść na trzecie miejsce. I wiele mam nie potrafi tego. Proszę pana, płacze kobieta w poradni, bo to syn się ożenił. No to pani chyba jest dumna, że syn się ożenił, ale on już tak sobie sam żyje, mnie nie potrzebuje. No to świetnie pani go wychowała, że sobie radzi w życiu, już nie potrzebuje mamusi, już, że co pan mówi, ja się czuję niepotrzebna. Ja teraz prowokuję, ale przecież pani chciała, żeby najważniejszą kobietą jego życia od dnia ślubu stała się ona. Nie, nie chciała. Żon może mieć wiele, a matka może jest tylko jedna, prawda? I potrafi to powiedzieć kobieta z pierwszych ławek z kościoła. Nieuporządkowane uczucia, prawda? I to bardzo nam przeszkadza w małżeństwach, że kierujemy się uczuciami, czasem tylko odczuciami i im nadajemy rangę tych, który czynnika, który decydują o moim postępowaniu. Więc jak się bawi złe uczucie do żony, no to miłość się skończyła, rozwodzę się, prawda? Czy złe uczucie do męża. A świat tylko to wspiera i podpowiada. Tak, rozwiedź się, masz prawo do swojego szczęścia, zostaw żonę i dzieci i zaprawdziło miłość od swojego życia. Ile takich rzeczy słyszałem? Kiedyś nawet w radio, jak jesteśmy w radio, to przypomnę. Myślę, że jakieś 35, może 40 lat temu. Jest audycja jakaś, i była rozmowy ze słuchaczami. To było ogólnopolskie radio, chyba jedynka albo dwójka, nie potrafię powiedzieć. I ta kobieta pyta pani psycholog, która prowadzi audycję, że ona teraz jest w wielkim kłopocie. Taki był aktualny wtedy portal Nasza Klasa, weszła na naszą klasę, spotkała się z sympatią szkolną ze szkoły podstawowej, odżyły uczucia i ona teraz wie, że to była prawdziwa miłość jej życia. Ona ma męża i tam ma dwójkę dzieci, i tamten chłopak ma żonę i dzieci. I co ona teraz ma zrobić? I pani psycholog na ogólnopolskiej antenie odpowiada: pani jest osobą dorosłą, pani musi być odpowiedzialna. Pani musi iść za głosem serca, zostawić męża i za prawdziwą miłość o swojego życia. No, stek bzdur. Ale ludzie takim stekiem się odżywiają. I potem, za przeproszeniem, się odbija tym stekiem. Jeżeli oglądają filmy, w których druga żona zawsze jest lepsza od pierwszej. Pierwsza jędza straszna, dobrze, że ją zostawił. Taką wspaniałą poznał, prawda? Należała mu się lepsza. Przecież te scenariusze pisze, no nie Duch Święty, powiedzmy sobie szczerze, prawda? One nam mieszają w głowie. I tak naprawdę mąż może się narażać panią, ale jeżeli główną atrakcją filmu jest, są zdrady, są ekscesy seksualne, to mąż w imieniu Chrystusa ma prawo żonie zabronić oglądania tego i zaśmiecania sobie głowy. Prawda? Żona też ma pewne prawa, jak mąż się posila, już nie mówię pornografią, horrorami, jakimiś takimi, też ma prawo interweniować, prawda? Ale właściwie w ręce męża Pan Bóg złożył pieczę nad tym, żeby wszyscy w rodzinie szli ku zbawieniu, żeby nie schodzili na boki, żeby nie dali się porwać jakimś fałszywym ideologiom. Prawda? I dlatego on ma być, on musi być sam krystaliczny, żeby mógł być strażnikiem, prawda? Jak on się babrze w jakieś niedobre, nieczyste treści, a żonie zabrania, no nie, to oczywiście on sam traci wiarygodność. Na pewno w oczach Boga, a powinien swoich stracić. Sam nie panuje nad sobą, to nie może innych kierować. Prawda? To też jest motyw do wzrostu mężczyzn. Ja muszę być tak naprawdę kryształowy, żeby móc całą rodzinę zaprowadzić prostą drogą do nieba. I wszystkie niebezpieczeństwa, które na nich czyhają, zawczasu wypatrywać i je zabezpieczać przed nimi. I żony, i dzieci, bo taka jest rola mężczyzny, męża, ojca, opiekuna, ochraniarza, przewodnika, jeszcze można by wymieniać wiele, wiele określeń, prawda? Bardzo wielu mężczyzn dzisiaj, jak mnie spytano, co jest największą tragedią dzisiejszego świata, to poza masowego odchodzenia od Boga, to bym powiedział, brak męskiej odpowiedzialności. Na miesiąc przed śmiercią widzieliśmy się z żoną razem z panią Wanną Pułtawską. Zrobiła nam 1,5-godzinny wykład. Absolutnie, ona miała 102 lata wtedy. Absolutnie trzeźwa głowa, prawda? I tak jakbym zebrał tej 1,5 godziny, co ona powiedziała, to powiedziała takie streszczenie, to powiedział: przestaną uczyć jakiejkolwiek etyki, już nie mówię chrześcijańskiej, jakiejkolwiek etyki. Człowiek zaczął myśleć, że to, co potrafi, mu wolno. Nie ma refleksji etycznej, prawda? Jak przeprowadzić in vitro, żeby było skuteczniejsze, ale nie ma pytania, czy wolno człowiekowi ingerować tutaj wprost w kompetencje Boże, prawda? A więc wyrzucono etykę, ludzie zaczęli myśleć, że to, co potrafią, to znaczy, że mogą. Drugie, mężczyźni są nieodpowiedzialni, chcą się bawić, zwłaszcza na terenie seksualności. A ona taka ostra była w swoich sądach, a głupie kobiety wierzą nieodpowiedzialnym mężczyznom, prawda? Ta kobieta może niesamowicie pomóc we wzroście mężczyzny, ma postawić wymagania, będzie szanować. On się do tego dopasuje, bo nie ma wyjścia. Tak nam, mężczyznom, zależy na kobietach, że one nam mogą dyktować warunki, tylko że one tego nie wiedzą, tak? Dzisiaj dziewczyna z chłopakiem na trzecim spotkaniu wchodzi do łóżka, on osiągnął, nawet często nieświadomie, nie był świadomy tego, że dążył do tego i ona staje się zakładniczką. On już dla niej nic nie zrobi, nawet paznokci nie wyczyści. A póki ją zdobywa, ona przez 2 lata, mniej więcej tak długo trwa chemia zakochania, ona może bardzo wiele go nauczyć. Może naprawdę skokowo wzrosnąć i nauk rzucić, i do kościoła chodzić, i pilnować praktyk religijnych. 2 lata można dużo urzeźbić, że tak powiem, prawda? Dziewczyny niestety niemądre ufają, że on ją kocha, bo powiedział, że już nie spał 3 noce, marzył o niej. On nie wie, że on marzył, że to nie było żadne kochanie, tylko porządliwość nad trunią miał zapanować, prawda? To też nie jest tak, że on jest taki perfidny, że on ją okłamuje, żeby zdobyć jej ciało. Nie, on też tego nie wie. On siebie nie zna, on siebie nie rozumie. On myśli, że to, co go popycha do niej, to jest wielką miłością. To jest po prostu jego niedojrzałość, jego nieopanowanie. Prawda? Także taka troszkę przydługawa odpowiedź na pytanie, ale myślę, że z tym wszystkim, z tych ludzkich czynników, to jest męska nieodpowiedzialność. Bo gdyby mężczyźni byli odpowiedzialni, to i kobiety by były upilnowane, dopilnowane i by nam nie robiły głupot, które robią dzisiaj masowo. Dzisiaj kobiety na fali tych feminizmów, różnych tam ideologii, walki z mężczyznami, robią głupoty po prostu. No. Ale są niezaopiekowane. Była taka kobieta, która była zaopiekowana i mąż ją zbudził w środku nocy, mówi: wstawaj, siadaj na osła, jedziemy do Egiptu. Ona wstała, siadła na osła i pojechała. Ale dlaczego, panowie? Bo on jej nigdy w życiu nie zawiódł. Ona była najważniejsza, potem był syn, potem długo, długo nic i dopiero potem on o siebie mógł się troszczyć, prawda? A mężczyźni mają prawo do swoich sportów, do swoich zabawek, do swoich, nie wiem, jakichś tam atrakcji. Żądają tego od żony, od dzieci. Nie mają czasu dla dzieci, a mają czas dla roweru na przykład, dla biegów, tam dla firmy. Oczywiście się tłumaczy, że ta firma pracuje na rodzinę, tak. Tylko oby mężczyźni wreszcie doszli do tego oczywistego też wniosku, że szczęścia nie znajdziesz w żadnej firmie. W żadnej satysfakcji, w żadnym zdobyciu 8 tysięcy zimą, nawet gdy się boso zdobył, to nie będzie szczęście, to będzie satysfakcja, może twoja pycha będzie nastąpiła. Samorealizacja, to jest piekielne słowo, samorealizacja. Ty nie masz realizować samego siebie, tylko masz odczytać plan Boga dla siebie i go realizować. A w planie Boga jest, że masz być wiernym, miłującym mężem i ojcem, jeżeli wchodzisz w rodzinę. Jeżeli jesteś kapłanem, masz być wiernym kapłanem. I rzeczywiście wierność podsumowuje każdą karierę życiową. I małżeńską, i kapłańską, i osoby żyjące samotnie. Wierność powołaniu, na które wszedłem. Prawda? I dzisiaj to jest zagrożone właśnie przede wszystkim przez to, że można przestać być opiekunem, ochroniarzem. Co więcej, tyle się mówi o aborcji i pochylaniu się nad dzieckiem, ale ofiar jest więcej. Dziecko ostatecznie trafia do nieba. To prawda, zostało pozbawione szczęścia na ziemi, które Pan Bóg dla niego zaplanował. Ale matka jest poraniona. Nie wie często o tym, nie zdaje sobie tego sprawy. Cała służba medyczna, te wszyscy terapeuci, psychologowie, którzy wystawiają zaświadczenia, że ciąża stwarza zagrożenie dla tam czegoś, tak, dla zdrowia, dla życia, dla psychiki. Ale największą ofiarą jest główny obrońca dziecka, to jest ojciec. On czasem sam wydaje wyrok. Nie broni swojego dziecka. Jeśli ojciec nie broni swojego dziecka, to całkowicie zaprzeczył sensowi swojego istnienia na tej ziemi, bo on jest urodzonym ochroniarzem. A jeżeli mężczyzna bawi się na terenie seksualnym i w ogóle go nie obchodzą skutki, to ja tylko wiecie, tak? To jest jej sprawa, prywatna sprawa. Kobiety w to uwierzyły, prawo do swojego brzucha wam krzyczą na ulicach, prawda? Jeżeli on chce się bawić ciałem kobiety, wie jakie są tego skutki, że poczynają się z tego dzieci i go to w ogóle nie interesuje, to cytując już dawno nieżyjącą panią profesor Grzywa-Kaczyńską z Kulu, nie przekroczył jeszcze progu uczłowieczenia. Mamy dzisiaj rzesze mężczyzn, którzy nie przekroczyli progu uczłowieczenia i są na kluczowych stanowiskach w wielu, wielu państwach, w naszym też. I dziwimy się, że rzeczywistość wygląda, jak wygląda. Oczywiście trzeba się temu przeciwstawiać, ale siły zła są niesamowicie wyposażone, mają media, mają środki przymusu, mają rządy państw, mają prawodawstwo międzynarodowe, mają, wszystko mają, poza jednym. Nie mają wsparcia Bożego. I mamy się przeciwstawiać tam, gdzie potrafimy, również przez media, chociażby przez radio, prawda? Ale musimy wiedzieć, że mamy jedyną broń, którą możemy z nimi wygrać, to jest modlitwa. I modlitwa różańcowa naprawdę czyni cuda. Może z najnowszej historii, mówimy historię, jakbyśmy przebiegli przez kilkaset lat, to były mnóstwo cudów spowodowanych modlitwą różańcową. Wielu ludzi w ogóle z tego nie zdaje sprawy, prawda? Powierzenie Maryi i modlitwa różańcowa. Ale z najnowszej historii, sprzed kilku lat, jak były te szalone marsze na kościoły po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł tylko to, że patrząc na prawodawstwo polskie, na konstytucję polską, nie jest zgodne z prawem zabijanie dziecka, które jest chore. Po prostu takie było orzeczenie. I zobaczcie, szturm został skierowany na kościoły. Idzie taka watacha rozwścieczonych kobiet, ponad 600. Tam było kilku mężczyzn, którzy sterowali ruchem. To było zorganizowane oczywiście. Więc ta watacha kobiet, rozwrzeszczana, z wulgarnymi hasłami, idzie na katedrę Oliwską, w którym mieście piękny, zabytkowy kościół, katedra z cudownymi organami. Idą, żeby zniszczyć, sprofanować, nie wiem, farbą zamalować. Nie wiemy, na szczęście nie wiemy, jakie miały zamiary, bo te zamiary nie doszły do skutku. Dlaczego? Z sąsiednich domów SMS-ami skrzyknęło się 30 mężczyzn. Stanęło na placu przed katedrą, co kilka metrów, w dwóch szeregach takich mijających się, co kilka metrów jeden, chwycili do ręki różańce i po cichu modlili się na różańcu. I ta watacha doszła tak gdzieś 30 metrów od nich, do takich schodków, przed ostatecznym wejściem na plac, rozwrzeszczała się najordynarniej, najwulgarniej, jak tylko można, i uciekła. Kto się boi różańca? Prawda? To było ewidentnie z inicjatywy szatana, który oczywiście posługuje się ludźmi. Ale uciekli, ta idea szatańska uciekła przed różańcem. I my jako rodzice musimy chronić swoje dzieci. Różaniec rodziców. Banalna sprawa, przecież prosta jak drut. My z żoną odmawiamy po jednej dziesiąteczce. 18 innych osób składa się na różę różańcową całą i codziennie za wszystkie nasze dzieci jest odmówiony cały różaniec. Lepszej ochrony. Oczywiście mamy ochraniać jak potrafimy, ale jak dołożymy do tego różaniec, to obronimy nasze dzieci, prawda? A jeszcze ostatnio mnie wzruszyli znajomi, że powiedzieli tak, my też weszliśmy do tych różańcowych, do kół różańcowych, ale my weszliśmy z mężem do dwóch oddzielnych, bo mąż inżynier wymyślił, że to będzie lepiej, bo on się modli w jednej róży i 20 osób modli się za ich dzieci, a ona się modli w drugiej róży i drugie 20 osób się modli za ich dzieci. No, rachunek istnieje, no, logiczny, prawda? Ale tak, ta modlitwa, dziadkowie się martwią, że wnuki idą na manowce, że dzieci się gubią, nie do kościoła nie chcą iść. Modlić się, modlić i modlić. Ta modlitwa nie załatwi wszystkiego, ale jak tylko Pan Bóg znajdzie okazję, to dzięki tej modlitwie jakoś tam jest. No, mamy przykład świętej Moniki. Wiele lat modliła się o nawrócenie świętego Augustyna, wielkiego drania, który podobno z kolegami urządzał sobie zabawy, kto zrobi większe świństwo. Dosłownie, kto wymyśli i zrobi większe świństwo, łajdactwo. Miał jakieś tam dziecko, miał oczywiście nieślubny i tak dalej. I prawdopodobnie w wieku 33 lat święty Augustyn się nawrócił. Prawda? I staje się wielkim świętym, doktorem kościoła. Mnóstwo zostawił po sobie pism niesamowitych, a był łajdakiem. A Maria Magdalena kim była? No, jawnogrzesznica. No, byśmy mogli dzisiaj dosadniejszych słów użyć, prawda? Wstań, nie grzeszy więcej, wstaje, nie grzeszy więcej i staje się pierwszą osobą, której Chrystus pokazuje się pod zmartwychwstaniem. Tam są, jeszcze trwają dyskusje teologów, czy to na pewno ta, ale większość się zgadza, że to jednak ona, prawda? Czyli największa święta, a była w pozycji, no, fatalnej. Także jeżeli mówimy o obronie życia, to tak naprawdę my się musimy modlić o nawrócenie tych agresorów. Jeszcze mają szansę, póki żyją, mają szansę. Nie wygramy przemocą, nie wygramy siłą, nie wygramy straszeniem, agresją, nie wygramy. Możemy modlitwą spowodować, że świat się zmieni. I pytanie tylko, czy dostatecznie dużo z nas się modli, prawda? Bo pamiętamy z Pisma Świętego Sodomę, prawda? Abraham utargował na 10 osób. Nie znalazło się 10 sprawiedliwych. Ja nie wiem, może by spróbować się pokusić o przeliczenie. Ilu potrzeba sprawiedliwych dzisiaj w świecie, żeby Pan Bóg zlitował się nad tym, no, bezbożnym światem, prawda? Bezbożnym, wynaturzonym światem. Ilu potrzeba sprawiedliwych? Nie wiem. Ale dla sprawiedliwych by go ocalił. W Sodomie by ocalił, nie było 10. Nie wiem ilu, ale oby ciebie, słuchaczu, ciebie, mój rozmówco, i mnie wśród tych sprawiedliwych nie zabrakło. Bo za to jesteśmy odpowiedzialni. Za siebie samych, prawda? Mamy się modlić za innych, ale za siebie jesteśmy odpowiedzialni. I ktoś powie, co tam ja, jeden na mały pionek, mogę dla świata zrobić. No, mnie tak kiedyś dotknęło do żywego słowo Benedykta XVI, papieża. W 2009 roku byliśmy na kongresie rodzin w Meksyku. Gigantyczny kongres, kilkanaście tysięcy ludzi z całego świata się zjechało. Papieża Benedykta nie puścili lekarze, bo Meksyk leży tam 2,5 tysiąca metrów nad ziemią, nad poziomem morza, więc bali się, kardiolog się bał, że serce nie wytrzyma. Benedykta nie puścili tam. Chciał jechać, ale nie, uznali, że nie może. I on miał na ostatnim, przy kończącej ten kongres, miał słowo, homilię. On błogosławił przez łącza satelitarne. Raz byłem na mszy, że błogosławieństwo było, bo 300 biskupów przy ołtarzu, prawda? On błogosławił i na koniec powiedział zdanie, którego, no, nie zapomnę na pewno do końca życia. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. Kochani, i tego się trzymajmy. I ty, i ja mamy być osobiście święci. I to się w świecie nie zmarnuje. Żaden męczennik się nie zmarnuje w świecie. To wszystko się przekłada na dobro. I obyśmy się tego rzeczywiście trzymali.
Panie Jacku, bardzo serdecznie dziękuję za tą wypowiedź, bardzo długą, 20-minutową odpowiedź na jedno pytanie. Powiem szczerze, że podczas, gdy słuchałem pana odpowiedzi, to cały czas nachodziły mi do głowy kolejne pytania, ale pan automatycznie odpowiadał, jakby czytał mi w myślach dosłownie.
Jest jeszcze wiele pytań, na które warto by sobie odpowiedzieć, no ale czas jaki jest, taki
tak,
jest,
tak.
Prawda, więc... Pewnie musimy na tym poprzestać. Ja dziękuję za możliwość przekazania pewnych myśli szerzej, prawda? Bo tak się zmienia świat. Dobre myśli, nie wolno zakopywać świata pod korcem. Trzeba dobre myśli szerzyć, dzielić się nimi, niepokoić albo pobudzać do jakiejś refleksji. Oby w pozytywnych skutkach.
Tak, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Musimy kończyć już tą audycję. Panu Jackowi Pulikowskiemu serdecznie dziękujemy za te pozytywne myśli, szczere i mocne, którymi się z nami podzielił. Szczęść Boże.
Ja dziękuję. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.